przejdę już do słowa, które dzisiaj, które na dzisiaj przygotowałem. Tytuł tego słowa jest o szczęściu nieco inaczej. Nieco inaczej, bo temat szczęścia to jest temat dość często poruszany. Można by nawet zaryzykować takie stwierdzenie, że na co dzień w różnych rozmowach, rozważaniach, jakichś tam dyskusjach co chwilę ktoś odwołuje się do tematu szczęścia. Gdzieś w naszych marzeniach, pragnieniach, życzeniach sobie nawzajem składanych szczęście jest szczególnie często powtarzane, akcentowane. Państwo młodzi na pewno nasłuchali się ostatnio o szczęściu wiele razy. I teraz tak patrzą na mnie i co on tu jeszcze o szczęściu może opowiedzieć, kiedy jest tu szczęście, bije w ich twarzy. Ale spróbujemy właśnie nieco inaczej, tak jak zatytułowałem to słowo. A ponieważ żyjemy w mądrych czasach, w czasach dostępności do wszelkiego rodzaju wiedzy i wszelkiego rodzaju prac naukowych, fachowych definicji. Więc zaczniemy też w sposób taki trochę fachowy i naukowy. Encyklopedyczna definicja szczęścia mówi, że szczęście to jest emocja spowodowana doświadczeniami, które jako podmiot, które my oceniamy jako pozytywne. A więc szczęście jest bardzo, bardzo subiektywne. Ja oceniam coś pozytywnie i kiedy to osiągam emocje, które nazywamy też szczęściem. Psychologia, ta nauka, która uzurpuje sobie prawo do bycia często mądrzejszą niż Biblia. Psychologia wydziera w pojęciu szczęścia rozbawienie i zadowolenie. Te dwa elementy. Rozbawienie i zadowolenie i one są jakby oddzielnie rozpatrywane. Szczęście, o naturze szczęścia mówi się też często w takich dwóch różnych aspektach. Co znaczy mieć szczęście i co znaczy odczuwać szczęście. Mieć szczęście to oznacza taki sprzyjający zbieg okoliczności, jakiś pomyślny los, jakąś fortunę, dolę, traf, szczęśliwy przypadek. Mieć szczęście to też powodzenie w realizacji życiowych celów, taki korzystny, dodatni bilans doświadczeń życiowych. Odczuwać szczęście to z kolei odczucie bezgranicznej radości, przyjemności, jakiejś euforii, zadowolenia lub względ nawet upojenia. Oczywiście nie mówię tu o upojeniu alkoholowym. I odczuwać szczęście to tamte oczywiście te chwilowe odczucia bezgranicznej radości, przyjemności, euforii, to są takie chwilowe odczucia szczęścia. Ale jest jeszcze też w psychologii coś takiego jak trwałe i to już jest wtedy połączone z pogodą ducha, optymizmem. Połączone jest z zadowoleniem ze swojego życia, z taką samooceną własnego życia jako życia udanego, wartościowego, sensownego. Ciekawa jest bardzo, ja już podam jako ciekawostkę, definicja, próba opisu szczęścia przez neurologów. Szczęście pozostaje w ścisłym związku z poziomem serotoniny, w synapsach jąder szwu, a także dopaminy w jądrze półleżącym oraz endorfin. Jako dowód przytacza się odczuwanie szczęścia pod wpływem substancji dopaminergicznych, serotoninergicznych oraz agonistów receptora opioidowego. Oczywiście odczułem wyraźne szczęście, że udało mi się to doczytać do końca. Od wieków na temat szczęścia dyskutują, rozważają, piszą, główkują również filozofowie. Jak żeby inaczej. I przynajmniej od czasów Sokratesa dociekają oni natury szczęścia i jego osiągalności lub nieosiągalności. I tutaj też pojawiają się jakby takie dwa odrębne zagadnienia. Czy szczęście zależy jedynie od sposobu naszego myślenia, od sposobu naszego oceniania, od tego naszego filozoficznego życia, czy zależy również od okoliczności życiowych. W starożytności rozumienie szczęścia było pochodną rozumienia ludzkiej natury. To znaczy, tak jak rozumiemy, tak jak oni rozumieli ludzką naturę, czym jest człowiek, czym jest ludzka natura, to determinowało też, jak oni rozumieli szczęście. Takim pewnym stałym punktem, takim ideałem było przyjęcie, że szczęście w życiu ziemskim jest nieosiągalne. Może ono jednak zostać osiągnięte jako nagroda za dobre sprawowanie w życiu pozagrobowym. A więc raj. A więc raj jako dopiero dopełnienie się tego, co szczęściem się zowie. Według Arystotelesa z kolei szczęście to działanie zgodnie z naturą. I on tutaj podaje na przykład, że ptaki są szczęśliwe fruwając, że ryby są szczęśliwe pływając, a ponieważ, jak na filozofa przystało, według niego do natury człowieka należy przede wszystkim myślenie i tworzenie organizacji politycznych. A więc człowiek jest najszczęśliwszy, kiedy jest filozofem lub mężem stanu. Oczywiście Arystoteles nie był aż tak bardzo uduchowiony w swoim pojmowaniu szczęścia, bo podkreślał też rolę zaspokojenia potrzeb fizjologicznych. Uważał bardzo wyraźnie, to napisane u niego, żeby być szczęśliwym, trzeba być dobrze odżywionym. I poniekąd tu wielu, bo rację na pewno przyznam. Szczęście jest, tak jak mówiłem na początku, może być rozumiane bardzo subiektywnie. Jest zawsze rozumiane bardzo subiektywnie. I może być one oceniane na taką miarą przyjemności życiowych, jakich doświadczamy, albo na przykład też miarą siły naszego charakteru, która umożliwia nam uniezależnienie się od innych. Uniezależnienie się od zmiennych okoliczności życiowych. I ja jestem ponad to. Mnie to nie rusza, jak to często się mówi. Warto przyglądnąć się różnym religijnym spojrzeniom na pojęcie szczęścia. Według islamu szczęście jest związane z postępowaniem zgodnym z wolą Allaha. Osoby prawe są szczęśliwe, zaś grzesznicy są nieszczęśliwi. Zarówno w życiu doczesnym, jak i pozagrobowym. I islam, bo islam, ale trudno się tu nie zgodzić z tym, że człowiek prawy jest szczęśliwy, że grzesznicy są nieszczęśliwi. Według buddyzmu z kolei, tu jest ciekawe podejście, nie jest możliwe osiągnięcie szczęścia poprzez podążanie za własnymi pragnieniami, gdyż ich całkowite zaspokojenie w ogóle jest niemożliwe. Nie wchodzi w ogóle w rachubę to, żebyś był w stanie zaspokoić wszystkie swoje pragnienia. Zawsze się będą pojawiać nowe, te niezaspokojone, bo zawsze się będą pojawiać większe, domagające się zaspokojenia. A więc buddyści twierdzą, że osiągnięcie szczęścia przez zaspokojenie swoich potrzeb, swoich pragnień w ogóle nie jest możliwe. Co w związku z powyższym proponują? Jedynym sposobem osiągnięcia swojego szczęścia jest wyzbycie się owych pragnień. Jest z nich całkowita rezygnacja i wówczas osiąga się stan nirwany. Jak się wam to podoba?
Nie
podoba się Ilonka, to przynajmniej szczerze nie robiła tutaj poważnej miny do tego, tylko powiedziała, że się po prostu jej to nie podoba. Pierwotny tytuł kazania, które zaczęło się rodzić u mnie kilka czy kilkanaście dni temu, miał być: jaki ja jestem szczęśliwy, albo jakie ja mam szczęśliwe życie. Kilkakrotnie ostatnio podróżując z Ilonką mieliśmy okazję rozmawiać o tym, jak niezwykle pięknie, szczęśliwie układają nam się życiowe okoliczności, jak życie wokół nas, jakie życie wokół nas jest piękne, jakie mamy piękne przygody, spotkania, przeżycia. Jesteśmy coraz bardziej zdumieni. W miarę jak nam przybywa lat, w miarę jak możemy już z takim, no, z większą powagą niż to gdzieś bywało, przyjrzeć się wstecz naszemu życiu i zdumiewamy się, że jesteśmy tacy szczęśliwi. Mamy takie szczęśliwe życie. Do podjęcia tematu tego kazania, tematu, którym jest szczęście, zaprowadziła mnie właśnie świadomość mojego, naszego szczęścia, a nie poszukiwanie za wszelką cenę rozwiązań, które by mi szczęście zapewnić miały. To nie, że nie była sytuacja taka, że nagle poczułem się strasznie, strasznie nieszczęśliwy i zacząłem robić studium biblijne, by to szczęście odnaleźć. Stało się to raczej w ten sposób, że w pewnym momencie stwierdziłem, że znalazłem prawdziwe szczęście, mimo że go tak naprawdę to chyba nawet nie szukałem. Nawet o nim nie myślałem w ten sposób, że to ono jest celem mojego życia, że do niego muszę bezwzględnie zmierzać, jego poszukiwać. Zajęty byłem zupełnie czymś innym, czymś kompletnie innym niż poszukiwanie szczęścia. I w oczach tego świata też to, co robiłem, co robimy razem z Ilonką, co robimy razem z wieloma braćmi i siostrami, tak wspólnie, to nie ma nic wspólnego, absolutnie nic wspólnego z jakimkolwiek poszukiwaniem szczęścia. Wręcz przeciwnie, jest to branie sobie na głowę cudzych kłopotów, tak jakby własnych było mało. Jest to według opinii tego świata bezsensowne wydawanie pieniędzy. Jest to strata czasu, bezsensowna strata czasu, który można by było spędzić o wiele milej, o wiele przyjemniej i korzystniej. Jest niepotrzebnym narażaniem się na utratę dobrej reputacji, bo jak coś nie wyjdzie, bo jak coś narozrabiają, bo jak coś wymyślą, to co sobie ludzie o nas pomyślą? Niektórzy mówią nam wprost, że to robimy, to jest dziecinada i bezsensowna głupota. I mógłbym przytaczać jeszcze wiele takich, tych w cudzysłowie, pozytywnych opinii. Chociaż muszę przyznać, że jest wiele, wiele też opinii bardzo pozytywnych i bardzo, bardzo pochlebnych, miłych nam, ale to, o czym mówiłem przed chwilą, mówiłem, pamiętacie, w kontekście poszukiwania szczęścia. A więc w oczach tego świata to, co robimy, jest absolutnie podążanie w przeciwną stronę niż szukaniem, zdobywaniem, budowaniem własnego szczęścia. I tak się to przynajmniej tym mądrym i rozsądnym z tego świata wydaje. Im się wydaje. A ja, tymczasem ja jestem naprawdę szczęśliwy. Jak to się ma do tego, co oni uważają, skoro ja jestem naprawdę szczęśliwy i wiem, że moja żona też jest prawdziwie szczęśliwą niewiastą. Widzicie, jak kiwa głową? Nie dlatego,
jestem,
że musi.
Jestem bardzo szczęśliwą niewiastą.
To tak na zdrowy ludzki rozum praca z bezdomnymi wydaje się być jednym wielkim pasmem udręk, kłopotów, nieprzyjemności, porażek, niebezpieczeństw. Nieraz mówimy o tym, że w oczach wielu to taka bezsensowna i niewdzięczna orka na ugorze, która bardzo rzadko daje owoce typu takie, którymi można się pochwalić przed tym światem. Jutro tu przyjedzie telewizja znowu i będą oczekiwali takich spektakularnych wydarzeń. Prawda? Ktoś z Podmostu został teraz milionerem. O. Ktoś, kto przyszedł tutaj z niepełną podstawówką, właśnie obronił doktorat. Tego bardziej oczekują. Bo, kochani, dla tego świata, dla ludzi żyjących, powiedzmy sobie tak zwyczajnie, normalnie, tak na co dzień, fakt, że ktoś z nas obudził się dzisiaj rano trzeźwy i to trzeci czy czwarty raz pod rząd w tym tygodniu, że to budzi się trzeźwy i myśli, jejku, ja już chyba że dwa tygodnie jestem trzeźwy. To dla ludzi z tego świata to w ogóle jest coś nie wartego nawet wspominania. Fakt, że ktoś zjadł dzisiaj śniadanie, obiad, kolację, zjadł z czystych naczyń na czystym obrusie, pysznie przyrządzone i ładnie podane, to się w ogóle nie liczy. A cóż to takiego niby ważnego? Fakt, że ktoś wczoraj położył się bezpiecznie w czystej pościeli, w ciepłym pokoju. Pamiętacie psalm, który Jurek często wspomina? Położę się bezpiecznie, spokojnie i zasnę, bo Ty, Panie, to sprawiasz. Dla tego świata to, że ktoś spokojnie się położył, bezpiecznie zasnął, to jest standard, to jest normalka, to jest coś, co się należy jak psu buda i nie ma się tu nad czym rozczulać, nie ma się czym zachwycać. Tylko nam, niby jakimś półgłupkom, daje to tyle radości, daje to tyle szczęścia. Nic dziwnego, że patrzą na nas jak trochę na takich półgłupków. A z czego on się tak cieszy? A z czego on się tak cieszy? Jak już mówiłem wam na początku, to studium, bo jest takie króciutkie, wiem, że bardzo pobieżne, ale nie chciałem tutaj z tego robić jakichś wykładów wielogodzinnych, to studium szczęścia na podstawie Biblii rozpocząłem nie dlatego, że szukałem szczęścia, ale dlatego, że to szczęście znalazłem i chciałem wiedzieć, jak to się właściwie stało, że je znalazłem. Skąd ono się wzięło nagle w moim życiu? Przegrałem, przepiłem, przepaliłem i jeszcze mógłbym tu parę innych niezbyt pochlebnych dla mnie dokonań wymienić. 45 lat mojego życia. Można powiedzieć, że szukanie potem szczęścia to rzeczywiście już tylko głupota. To, co dobre przepadło w młodości. Już nie mówię tylko o zdrowiu. Nie mówię tylko o tych siłach fizycznych. Ale wiele też takiego duchowego wyposażenia straciłem, zgubiłem, zniszczyłem przez te grzeszne i straszne lata mojego życia. Jak to się stało, że potem, nie szukając szczęścia, je znalazłem? 45 lat. Wszystko, co robiłem, było ukierunkowane na szukanie szczęścia. Za wszelką cenę chciałem sobie dogodzić. Za wszelką cenę chciałem być zadowolony. Za wszelką cenę chciałem czuć tą euforię, ten zachwyt sobą samym. Udało mi się, jest, mam. Za wszelką cenę chciałem być podziwiany, sławny. Chciałem, by mi zazdroszczono. Chciałem być wzorcem dla innych, jak sobie w życiu radzić. Zdobywanie pozycji, budowanie własnego autorytetu, kariera zawodowa, społeczna, to były cele, które sobie wyznaczyłem, by osiągnąć szczęście, zadowolenie. Bym mógł powiedzieć, o, to moje życie to jest godne spisania, podziwu, może jakiś kiedyś kronikarz opisze, będzie chodził moimi śladami i badał, gdzie to się urodziłem, do jakich szkół chadzałem. A tymczasem 45 lat poszukiwań poszło z dymem, popłynęło z gorzałą, utonęło we wrzasku przekleństw i innych strasznych rzeczy, które robiłem. I po tym wszystkim, kiedy już nic nie zostało z tych poszukiwań, z tych budowli, z tych osiągnięć, dzisiaj mogę stanąć przed wami i powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Mogę powiedzieć, jakie ja mam piękne życie. Ilonka to samo potwierdza. Razem trzymając się za ręce, idziemy gdzieś tam Krupówkami i ostatnio i wspominamy, jak to 16 lat temu jeszcze jako narzeczeni wyśmiali. Też tam wędrowaliśmy, robiliśmy sobie zdjęcie szczególne z napisem pamiątka z Zakopanego. Szlępujemy na lody, chcieliśmy do koktajlbaru, ale okazuje się, że już go zburzyli. I wspominamy te lata spędzone w służbie, te lata spędzone razem z wami i szczerze, bez jakiegoś udawania, bez jakiegoś grania przed kimś, przed kamerami czy dziennikarzami, mówimy, ale my mamy naprawdę piękne życie. ale my naprawdę mamy piękne życie. Kiedy więc otwierałem Biblię w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie, jak to się stało, że to życie stało się takie piękne, to wiecie, no, jest takie, są takie księgi, do których zagląda się najczęściej, szukając odpowiedzi na trudne pytania. Wielu z was też tam zagląda i korzysta. Oczywiście mam na myśli przypowieści króla Salomona, o którym Bóg powiedział, że większego mędrca niż on przed nim nie było i po nim nie będzie. A więc jak cała ta cudowna księga jest źródłem mądrości, tak mam takie wrażenie często, że Salomonowe przypowieści są w tym źródle jakby takim centrum, takim źródłem w środku źródła. I tam wystarczy tam zaglądnąć i już jest odpowiedź na to, o czym mówiłem, nad czym się zastanawiałem. Przypowieści Salomona, 14 rozdział, 21 werset. Kto gardzi swoim bliźnim, ten grzeszy, lecz szczęśliwy jest ten, kto się lituje nad ubogimi. Kto gardzi swoim bliźnim, ten grzeszy, lecz szczęśliwy jest ten, kto się lituje nad ubogimi. Wiecie, nigdy bym nie wpadł na to, że to jest źródło, że to jest początek szczęścia. Tak często jesteśmy przekonywani, że dopiero jak my sami będziemy wystarczająco bogaci, szczęśliwi, dobrze wyposażeni, to dopiero wtedy możemy zacząć się litować nad tymi, którzy mają mniej lub nic nie mają. I dopiero wtedy znajdziemy spełnienie tych naszych cudownych cech charakteru, które tam gdzieś są w nas zakodowane. Ale wtedy, kiedy budując własne szczęście, osiągając za wszelką cenę własne zamierzone cele, depczę po innych, kiedy biorę udział w wyścigu szczurów, kiedy gardzę innymi, gardzę bliźnimi, to Bóg mówi, po prostu grzeszę. A prawdziwym szczęściem jest to, by pochylić się właśnie wtedy nad tymi, którzy mają mniej. Może tylko ciut mniej niż ty, ale mniej. Może są tylko ciut słabsi, ale słabsi. Nad leżącym przy drodze pobitym człowiekiem pochylił się nie bogacz, nie wielki kapłan, który miał tam swoją należną mu pozycję w hierarchii kościelnej, nie lewita, który był na dobrej drodze do kariery w świątyni, ale odrzucony, niechciany, lekceważony, ten, któremu ręki nie podawano, ten, z którym przy stole nie jadano, ten, z którym nie chciano nawet rozmawiać, Samarytanin. Taki typ. A on właśnie zauważył tego, którego inni udawali, że nie widzą, bo nie mieli póki co czasu. Nie przypuszczałem, że pastor Jurek jest taki pamiętliwy. Kilka razy prowadząc nabożeństwa zabrałem mu słowo, zabrałem mu to, co chciał powiedzieć. Zgrzytał zębami, ale myślałem, że mi wybaczył. Ale dzisiaj, kiedy już miał kończyć sprowadzenie nabożeństwa, nagle wpadł na rewelacyjny pomysł, by przytoczyć w całości psalm 139. Który ja też w całości postanowiłem przytoczyć, przeczytać. Dlaczego właśnie ten psalm? Proszę, Januszku, wyświetlę. Dlaczego właśnie ten psalm? Wiecie, wiele lat temu, może wtedy po raz pierwszy właśnie oglądałem film o królu Dawidzie. I zrobiła na mnie niesamowite wrażenie scena, kiedy Dawid już został królem, młodym królem, i biega po tym swoim pałacu, który mu tam wybudowano w prezencie. Dotyka z taką radością tej pięknej boazerii, tych rzeźb. Biega po schodach, na piętro, tu zagląda do poszczególnych komnat. Ten człowiek na tym filmie, i myślę, że Dawid wówczas tak samo w rzeczywistości, jest naprawdę szczęśliwym człowiekiem. Z niego promienieje szczęście. Z niego promienieje nie sukces rodem z tego świata, prawda, który mówi, o, teraz to już jestem taki wielki, że ten. Nie, takie dziecięce wręcz szczęście, że to wszystko należy do niego, że to wszystko jest jego, że to dla niego. Że on w tym miejscu się znalazł, że dostąpił takiego zaszczytu. I kiedy Dawid biega po tych pomieszczeniach, dotyka, uśmiecha się. Wtedy w tle, a może właśnie na pierwszym planie, słychać wersety psalmu 139. I tak ten psalm od tego momentu, to były gdzieś początki mojego chrześcijaństwa, nierozerwalnie wiąże się dla mnie przynajmniej z tym, co znaczy być naprawdę szczęśliwym człowiekiem. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim. A Ty, Panie, już je znasz. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wyniosła bym ją. Bojo, dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę. Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. Jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja. Dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokół mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło, bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje, i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstawałem w ukryciu. Utkany w głębiach ziemi, oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak wielka jest ich liczba. Gdybym nie chciał liczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym skończył, jeszcze byłbym z Tobą. O, gdybyś zechciał, o Boże, zabić bezbożnika. Niech odstąpią ode mnie mężowie krwi chciwi. Mówią o Tobie zdradliwie, nadużywają imienia Twego. Czy tych, którzy Cię nienawidzą, Panie, nie mam w nienawiści i nie brzydzę się tymi, którzy powstają przeciwko Tobie? Nienawidzę ich całą duszą, stali się wrogami moimi. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie, i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady i prowadź mnie drogą odwieczną. Dla kogoś, kto nie doświadczył dobroci Boga, dla kogoś, kto przychodzi do Boga jakby prosto z tego świata, gdzie nauczył się być niezależny, samodzielny, liczyć tylko na siebie i niezależnie od tego, jak mu się to udawało, jak mu wyszło i co mu z tego zostało, tego typu postawa może wydawać się trochę dziwna. Dawid rysuje nam tutaj Boga jakby takie jakieś super doskonałe FBI czy CIA, którego wszędzie dopadnie, gdziekolwiek by się próbował schować. Ostatnio mogliśmy obserwować tą smutną akcję poszukiwania zamachowców w Bostonie. I chyba każdy miał od początku pewność, że wcześniej czy później ich dopadną. Że nie ma takiej możliwości, żeby się ukryli. Okazuje się mnóstwo kamer przemysłowych, ulicznych, mnóstwo różnych innych technicznych możliwości, które błyskawicznie w tym wielotysięcznym tłumie wyłuskały sprawców, a potem kwestia, żeby ich dopaść, to już była kwestia tylko ciut cierpliwości i konsekwencji. I zdawałoby się, że Dawid właśnie o takim Bogu nam tutaj mówi, który gdziekolwiek by się próbował schować, to go dopadnie. Czy jest to powód do radości? Czy to jest powód do tego, by być szczęśliwym? Wyobraźcie sobie, że tak. Ja to zrozumiałem. Zrozumiałem, że przy tych moich skłonnościach do samowoli, do pychy, do życia po swojemu i upierania się przy swoich racjach, wiele razy odchodziłem, próbowałem się schować w jakichś tam działaniach czy w jakichś tam innych miejscach, które wcale nie były Bożymi miejscami, które wcale nie od Boga pochodziły. I dzięki Bogu, że On mnie tam znalazł, że On mnie przyprowadził z powrotem. Dzięki Bogu, że kiedy ja rezygnowałem i miałem już dość, że schowam się gdzieś tam na dnie, zaszyję się, zamknę drzwi na klucz i koniec i wyłączę telefony, On był przy mnie. Dawid dobrze wie, jak łatwo jest upaść, jak łatwo jest zrezygnować, jak łatwo narobić głupot w swoim życiu, ale jego radością, jego szczęściem, jego tym, co go rozpiera, jest pewność, że tak czy siak to nigdzie przed Bogiem ukryć się nie można. I to mu daje pewność. Choćbym nie wiem, co wymyślił, jaką głupotę szczelił, to mój Bóg i tak mnie odnajdzie. I tak mnie weźmie w swoje ramiona. I tak mnie przyniesie do swojego domu. Mówi tutaj już o skrajnych, gdzieś tam na dnie oceanu, gdzieś tam w ciemnościach największych egipskich, gdzieś tam na dnie Hadesu, gdzieś tam. I co z tego? Choćbym nawet na dno Hadesu zawędrował przez moją własną głupotę, pychę, arogancję. To mój Bóg, mój kochany Bóg, tam też mnie znajdzie. Nie po to, żeby mi jeszcze dołożyć, ale po to, by mnie wziąć w swoje ręce i przynieść do siebie. I przynieść do siebie. Bóg mówi tutaj, Dawid mówi tutaj Bogu o tym, jak bardzo nienawidzi tych, którzy bluźnią przeciwko Bogu. Jak nie może sobie poradzić z tą swoją trochę nienawiścią, tym odrzucaniem ich. Mówi, Boże, badaj moje serce, czy ja przypadkiem nie wchodzę na drogę zagłady, ale on teraz już żyje w całkiem innym świecie. On się odciął od tamtego świata, on się odciął od tych, którzy nienawidzą Boga, on się nimi wręcz brzydzi. Brzydzi się tymi, którzy powstają przeciwko Bogu. Stali się wrogami moimi. On nie chce mieć z nimi nic wspólnego. Jego serce tak mocno przylgnęło do Boga, że jakiekolwiek bluźnierstwo, jakiekolwiek działanie przeciwko Bogu powoduje w nim od razu święty gniew, prawdziwie święty gniew. Doświadcz mnie, Panie, i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Nie będę czytał całego psalmu 73. Znany wam wszystkich psalm, polecam. Psalmista Asaf, 73 psalm, 28 werset. Pisze nam tak. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. To jest odkrycie, to jest stwierdzenie nie do wzgardzenia, nie do obalenia. Być blisko Boga, to znaczy być naprawdę szczęśliwym. Ja tak pomyślałem sobie, że tak jak tutaj przed chwilą mówiłem o Dawidzie, że zmienił towarzystwo, zmienił stosunek do tych, którzy gardzą Bogiem, nienawidzą Boga, szydzą z Boga lub podchodzą do Niego w jakiś sposób obojętny. To, co się stało w moim życiu, kiedy poznałem żywego Boga, żywego Jezusa Chrystusa, było bardzo podobne, bo zmieniło mi się dokładnie towarzystwo. Nie wróciłem już do siebie na wieś. Wiedziałem, że tam nie będę miał społeczności. Wiedziałem, że tam będę samotny w mojej wierze. Wiedziałem, że tam nie będę miał z kim porozmawiać o Bożym Słowie. A szkoda mi było nawet każdego dnia zmarnowanego bez bycia blisko Boga. Ja miałem to pragnienie nieustannie być w społeczności. Już to mówiłem wam nieraz. Ja tylko 3 razy w tygodniu spotykaliśmy się tu we wspólnocie w Krakowie. 2 razy na spotkaniach modlitewnych, raz na grupce domowej. Ja się nie mogłem nadziwić, że ci młodzi ludzie, którzy mają tyle czasu, nie spotykają się codziennie. Ja chciałem codziennie. Mnie było mało i mało. I nie zmarnowałem ani jednego dnia, odkąd poznałem żywego Boga, na jakieś zastanawianie się, rozważanie, a może kiedy indziej, a może w przyszłym tygodniu, a może potem coś zacznę. Biblia towarzyszyła mi wszędzie i nieustannie. Chociaż mieszkałem pod stołem na materacu buchanym, ale mieszkałem tam z Biblią i chwała Bogu za to, że tak to, taką drogą mnie prowadził. Ale podobną bardzo sytuację, żeby to nie było tylko oparte na moich własnych doświadczeniach, wyobrażeniach czy mądrościach, podobną sytuację znajdziemy w psalmie 1. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniem wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Jak bardzo rozeszły się nasze drogi. Jak to są kompletnie inne kierunki. Jak to są kompletnie inne wartości. Kompletnie inne mądrości. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. Cóż ten bezbożny ci może mądrego poradzić? Czym on cię może nakarmić? Jak możesz polegać na jego mądrości, skoro już w pierwszym psalmie możesz przeczytać, że ich droga wiedzie donikąd, że oni będą jak plewa, którą wiatr rozwieje. To, czego doświadczyłeś, kogo spotkałeś, daje ci cudowne możliwości. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. Wiecie, bardzo bym chciał zakończyć na takich tych fajnych, dobrych, budujących wersetach, które budują nasz optymizm i dają nam dobre samopoczucie. Ale jest w księdze, są w księdze Izajasza takie cztery wersety, które Bóg mi bardzo wyraźnie pokazał. Bo przecież co z tymi, którzy odrzucili Boże Słowo? Co z tymi, którzy nie liczą się z Bogiem, dla których Bóg nic nie jest wart? Wróćmy jeszcze na chwilę do przypowieści, 16 rozdział, 20 werset. Kto zważa na słowo, znajduje szczęście, a kto ufa Panu, jest szczęśliwy. Szukając przyczyn mojego szczęścia, mogłem powiedzieć, że zaczęło moje życie zaczęło być szczęśliwe, kiedy zacząłem zważać na Boże Słowo, kiedy zaczęło ono być dla mnie naprawdę ważne i odkąd zacząłem po prostu ufać Panu. Nie wymądrzać się przed Nim, nie udowadniać, może mam rację, nie wypłakiwać przed Nim z miną chorego osła, jaki ja jestem, to nieszczęśliwy biedaczek, pijaczek, ale zaufałem Panu. Po prostu zaufałem Panu. I teraz wspomniana wcześniej już fragment Księgi Izajasza, 65 rozdział, wersety od 11 do 14. Lecz was, którzy opuściliście Pana, zapomnieliście o mojej świętej górze, którzy bóstwu szczęścia zastawiacie stół, a bogini losu podajecie kielichy pełne przyprawionego wina. Was przeznaczam pod miecz i wszyscy schylcie karki na rzeź, bo gdy wołałem, nie odpowiadaliście. Gdy mówiłem, nie słuchaliście. Czyniliście to, co złe w moich oczach i wybieraliście to, co mi się nie podobało. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, oto moi słudzy będą jeść, lecz wy będziecie głodni. Oto moi słudzy będą pić, lecz wy będziecie spragnieni. Oto moi słudzy będą się weselić, lecz wy będziecie się wstydzić. Oto moi słudzy będą wykrzykiwać z głębi swojego szczęśliwego serca, lecz wy będziecie krzyczeć z głębi serca zbolałego i będziecie jęczeć z rozpaczy. Straszna alternatywa. Straszna alternatywa. Znacie, kochani, żeby komuś z was nie przyszło na myśl pomyśleć, powiedzieć, mi tam na szczęściu nie zależy. Właściwie to byłem nieszczęśliwy tyle lat. Przywykłem do tego. Gęba mi się i tak już tak wykrzywiła, że ciągle jestem ponury, że ciągle, a w moim sercu ciągle tylko smutne myśli, bo ja jestem, psychologowie powiedzieli, urodzonym pesymistą, więc tak już musi być. Żeby komuś nie przyszło na myśl odrzucić Bożą ofertę szczęścia, która jest po prostu w zaufaniu Bogu, w zważaniu na Jego Słowo, a pogodzić się z tym, a ja to mogę sobie dalej być nieszczęśliwy. Niektórzy mówią, mnie z nieszczęściem do twarzy. Taka la femme fatale, tak? Potrzeba czasami długich lat, by odnaleźć tą cudowną Bożą mądrość. Dzisiaj czytałem jak takie ładne, fajne, ładne, bardzo, bardzo mądre słowa D.L. Moody'ego, że Mojżesz spędził 40 lat w królewskim pałacu, myśląc, że jest kimś. Potem żył 40 lat na pustyni, odkrywając, że bez Boga był nikim, a ostatecznie spędził 40 lat odkrywając, jak to z Bogiem nikt może być kimś. Trudna droga. 120 lat mu to zajęło. 40 lat przekonany, że jest kimś. Pewny, że jest kimś. A potem pustynia i przekonanie. Bez Boga jestem nikim, 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 jeszcze bardziej nikim. Nie jest łatwo potem uwierzyć, że z Bogiem nikt może być kimś. Łatwiej sobie nam wyobrazić drogę z Pałacu Królewskiego na samo dno. Takie upadające kariery widzimy i sami wiele razy też wielu spośród nas doświadczyło bardzo podobnych upadków w dół. Ale tego, że potem, będąc nikim, można stać się tym kimś, kim na początku myślałem, że jestem, że i kim tak chciałem być. Naprawdę mamy bracia, siostry, ci, którzy jesteście w służbie, którzy pomagacie innym, którzy pochylacie się nad tymi pobitymi, leżącymi. Naprawdę macie niezwykłe szczęście. I chociaż tak jak mówiłem ostatnio też na Koprowej, będą się pojawiać tacy, co będą mówić, tyś chyba zgłupiał. Tak ciężko, za darmo pracujesz. A co ty z tego będziesz miał? A weź się za swoje życie, a zbuduj, a wypożycz, a kup sobie, a załatw sobie, a tak, a siak, a owak. Wtedy coś osiągniesz. Ale jeżeli pozwalacie mi, bym się dzielił moimi też doświadczeniami, chociaż to, co stanowi moje doświadczenia, przecież tak ściśle związane z tym, co czytamy w Bożym Słowie. To was zapewniam, bracia, siostry z Koprowej, bracia, siostry z domu Łazarza, że służba ubogim, że pochylanie się nad biednymi, pomaganie tym, którzy źle się mają, to prawdziwe szczęście. To już jest szczęście. To już jest szczęście. To jest to spełnione życie. To jest osiągnięcie celu, którego ten świat szuka, szuka, szuka od pradziejów, od prawieków. Filozofowie zęby zdarli na tym, by określić, czym jest szczęście. W różnych religiach różne koncepcje, różne pomysły. A my to mamy. W zasięgu ręki. Wystarczy, byśmy sobie nawzajem służyli, byśmy sobie nawzajem pomagali. Byśmy zważali na Boże Słowo i ufali Bogu, a znajdziemy szczęście. Ich wiatr rozwieje jak plewy. Oni są przeznaczeni pod miecz. Słyszą, ale lekceważą. Prosimy, namawiamy, dołączcie do nas. A oni wybierają to, co się Bogu nie podoba. Mają, czytaliśmy rano, ich Bogiem jest brzuch. Śmieją się z nas, szydzą. Pamiętam wpisy przy sprawie Ilonki. Ja mam apartament na Marszałkowskiej i nie mam zamiaru, żeby dzielić się moim ubezpieczeniem z jakimiś tam menelami. Ja dorobiłem się i to jest moje i nie życzę sobie, żeby z mojego ubezpieczenia, z moich pieniędzy kupować lekarstwa dla tych typów. Było dużo takich wypowiedzi. Było. Było. Ale ci, którzy są sługami Boga Najwyższego, mają Jego zapewnienie. W tym angażu, który otrzymałeś, ufając Bogu, masz wpisane czarno na białym. Moi słudzy będą jeść, lecz oni będą głodni. Moi słudzy będą pić, lecz oni będą spragnieni. Moi słudzy będą się weselić, lecz oni będą się wstydzić. Moi słudzy będą wykrzykiwać z głębi swojego szczęśliwego serca, lecz oni będą krzyczeć z głębi serca zbolałego, będą jęczeć i płaczeć. Dla nas jest to optymistyczne zakończenie tego kazania. Ale pamiętajmy też o tych, którzy w tej chwili zaślepieni, zagubieni, zapatrzeni w Boga tego świata zastawiają stoły bóstwu szczęścia, bogini losu, podają kielichy pełne przeprawionego wina. Ale jak mi się podarzy, a może będę miał szczęście, a może jak wyślę to lotka, a może to, a może tutaj, a tak załatwię, a tutaj jeszcze, tu będzie na pewno z tego będzie rezultat, a tak, a siak, owa. A my tak pukamy i mówimy, a może byśmy porozmawiali o Bogu, o Jezusie Chrystusie? Nie mam czasu. Nie teraz. Jestem zajęty. Pamiętajmy o nich. Pamiętajmy o nich. Bez Fredenem kiedyś zapytany, czy według niego osoby duchowne powinny nosić koloratki, odpowiedział, jeżeli potrzebujesz jakichś zewnętrznych elementów, by rozpoznano w tobie męża Bożego, to źle z tobą. Mówię o tym, bo ponieważ mi też jako pastorowi przysługuje koloratka i kiedyś mówiłem dzielankom, że wypadałoby przynajmniej na niektórych uroczystościach pokazać się w koloratce. To jakby zaraz w odpowiedzi na te moje dylematy przeczytałem tą wypowiedź Klendenena. Boże, dziękuję Ci. Tak bardzo bym chciał, by rozpoznano we mnie męża Bożego. Niezależnie od tego, czy będę w krótkich spodenkach, czy będę w sutannie, czy będę miał czerwone buty, czy czarne. Tak bym chciał, kochani, by i was rozpoznawano zawsze jako mężów niewiasty Boże, jako Boże sługi. Niezależnie od tego, czy wyglądasz tak, czy inaczej, czy mówisz tak, czy inaczej, by ktoś, kto popatrzy na ciebie, nie miał wątpliwości. O, ten jest prawdziwie Bożym sługą. I tak nam dopomóż Bóg. Amen. Amen.